aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Trwają ostatnie przygotowania do konklawy. Kardynałowie wydali dziś konkretne rozporządzenia dotyczące wyboru nowego papieża. Coraz konkretniejsze są też oczekiwania względem przyszłego pontyfikatu. Wspólnota z Teze pragnie kontynuacji linii Benedykta XVI. 9 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kardynałowie ustalili porządek dzienny konklawy. We wtorek rano lektorzy będą mogli się wprowadzić do domu świętej Marty. O 10 w Bazylice Watykańskiej odprawią mszę o wybór papieża. Natomiast o 16.30 uroczystą procesją do Kaplicy Sykstyńskiej rozpocznie się samo konklawę. Natomiast Watykańska Straż Pożarna zamontowała dziś słynny komin, z którego poleci w niebo dym oznajmiający wynik głosowania. Ta kwestia najbardziej interesowała dziś dziennikarzy na codziennym briefingu z watykańskim rzecznikiem, księdzem Lombardim.
Czy od razu będzie można zrozumieć, jaki jest kolor, biały czy czarny, to sami zobaczymy. Ale na tym polega również piękno tych wydarzeń. Odrobina niepewności zawsze była. Sam pamiętam, że ostatnio też nie byłem całkiem pewny, czy to biały, czy czarny dym. Dzwony nie biły. Wszystko to trwa kilka minut i dzięki temu jest bardziej interesujące, niż gdyby wszystko miało chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Zobaczymy, co się stanie. Wszyscy robią, co w ich mocy. Nie będzie więc długiej niepewności. Szybko zrozumiemy, że papież został wybrany.
Kończą się kongregacje generalne. Kardynałowie spotkają się jeszcze raz w pełnym składzie w poniedziałek. Dla kardynała Timothy'ego Dolana z Nowego Jorku ostatnie dni słuchanie wystąpień innych kardynałów było w pewnym sensie doświadczeniem pokutnym.
Jest to bowiem akt uniżenia. Musisz sobie powiedzieć, mogę się czegoś od nich nauczyć. I na tym właśnie polegały te codzienne kongregacje. Ale były też one okazją do spotkania z prawdziwymi wyznawcami wiary. Wiecie, co to znaczy. Ktoś, kto w sposób szczególny promieniuje wiarą i potrafi jej bronić w czasie próby. Spotkałem na przykład kardynała z Wietnamu, dwóch kardynałów. Z Chin, dwóch z Nigerii, którzy opowiadali o sytuacji Kościoła w swych krajach.
Kardynałowie zbliżają się do kolejnego etapu ich pobytu w Rzymie. Zmienia się również charakter ich obecności. Kongregacje generalne to czas narady, dyskusji, zapoznania się z sytuacją Kościoła w świecie. Konklawę natomiast to przede wszystkim otwarcie na wolę Boga, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Bernard Panafieu, były ordynariusz Marsylii.
Jesteśmy tu nie po to, by głosować, jak się głosuje w demokracji, na podstawie analizy kandydatów czy programów. Na konklawę nie ma bowiem ani programów, ani kandydata. Jest jedynie gotowość przyjęcia daru Ducha Świętego i rozpoznania tego, który już jest obecny w sercu Boga, przez Niego wybrany. Niezbędne jest zatem rozeznanie, które wymaga zarazem pokoju ducha, jak i poczucia wagi tej sytuacji. Nie ma więc debat, jak na kongregacjach. Jest jedynie wola, by zgodnie z tym, co przyrzekamy wchodząc do Kaplicy Sykstyńskiej, wybrać tego, kto według mego osądu najbardziej nadaje się do wypełnienia misji następcy Piotra.
Im bliżej do konklawy, tym konkretniejsze są oczekiwania względem przyszłego pontyfikatu. Jak to widzi wspólnota z Teze i odwiedzający ją młodzi? Rozmawialiśmy o tym z przyorem wspólnoty, bratem Aloyzem.
Niezbędna jest kontynuacja linii Benedykta XVI, który wskazywał nam to, co w wierze jest najistotniejsze i był blisko młodych w prostocie. Benedykt XVI ukazał nam to na Światowych Dniach Młodzieży, w które wprowadził chwilę ciszy i modlitwy. Myślę, że było to poważne osiągnięcie Benedykta XVI. Młodzi chcą, by przyszły papież szedł dalej w tym kierunku. Na przykład po modlitwie z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra 29 grudnia ubiegłego roku wielu młodych mówiło, że podobała im się właśnie prostota papieża, który był z nimi i z nimi się modlił, pomagając im patrzeć na Chrystusa. Wielu młodych zwracało na to uwagę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. W Roku Wiary często podejmujemy refleksje nad głównymi prawdami, w które wierzymy. Jaka jest ich percepcja? Jak interpretować dogmaty? W jaki sposób ich zrozumienie wpływa na nasze życie duchowe? W dzisiejszym programie odpowiedzi na te i podobne pytania szukać będzie Marta Januszewska. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Via z Rzeszowa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
W liście apostolskim Porta Fidei Benedykt XVI przypomniał, że w Roku Wiary będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata, w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Ta świadomość kieruje naszą myśl między innymi do rozważania głównych prawd wiary.
Jest jeden Bóg.
Uczymy się, że jest pod trzema postaciami, prawda? Ale jako jeden, jako osoba, jako postać.
No jeden jest Bóg, jest jeden, więcej nie ma. Jest Bóg w trzech osobowościach.
Pierwsza prawda wiary odsyła nas do pierwszych słów wyznania wiary.
Ksiądz Paweł Pietrusiak, dogmatyk.
Wierzę w jednego Boga. W wyznaniu tym podkreślone są trzy prawdy. Mianowicie, że Bóg jest, że jest jeden i że jest jedyny. Wyznanie jedyności Boga jest nieodłączne od wyznania Jego istnienia, gdyż tak Bóg zechciał objawić się Izraelowi. Czyż nie powiedział: słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest Panem jedynym. Jego istnienie i Jego jedyność w pewien sposób idą w parze. Przekonanie, że Bóg, który objawił swe imię, jest Bogiem jedynym, stanowi fundament chrześcijańskiej wiary. Monoteizm jest najbardziej charakterystyczną cechą nauki o Bogu i to tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Księga Powtórzonego Prawa pięknie mówi: Pan sam jest Bogiem i nie ma oprócz Niego innego. I Pan Jezus wielokrotnie potwierdzał tę wiarę w jedynego Boga, a w modlitwie kapłańskiej zawartej w Ewangelii Jana sam modlił się, aby wszyscy poznali jedynego, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. A Kościół we wszystkich swoich wyznaniach wiary jednoznacznie i chyba bez wyjątku głosi wiarę w Boga jedynego.
Słowo Bóg nie jest imieniem Pana Boga, to jest określenie. Tak samo jak mówimy na przykład, że to jest człowiek, to nie oznacza, że ten człowiek nie ma własnego imienia.
Ksiądz Marek Dzik, biblista.
Natomiast zwracając się do Boga, najczęściej właśnie używamy takiego słowa, o Boże. Również często zwracamy się do Niego używając jakiegoś określenia, na przykład Boże Wszechmogący czy Boże Miłosierny. Jeśli chodzi natomiast o imię Boże, to tutaj chyba nie tak często wypowiadamy, czyli to imię starotestamentalne, które brzmiało w formie spółgłoskowej JHWH, najczęściej używamy formy Jahwe, a w Nowym Testamencie Jezus Chrystus polecił nam zwracać się do Boga po prostu Ojcze. I to też możemy uznać za imię Boże. Natomiast jeśli chodzi o samego Chrystusa, którego przecież też uważamy za Boga, to samo słowo Jezus, hebrajskie Jehoszua lub Jeszua, oznacza Bóg zbawia. I to jest też bardzo piękne imię, którym się posługujemy na co dzień bardzo często.
Ojcze? Ojcze, prawda? Ojcze dasz. Ojcze Boże, Ojcze. Zależy, w jakiej potrzebie kierujemy nasze prośby.
No Boga to jest Jezus, nie?
No każdy po swojemu.
Objawienie tajemniczego imienia Bożego, które brzmi Ja jestem tym, który jest, miało miejsce, jak wiemy, w mojżeszowym doświadczeniu gorejącego krzaku. Wtedy to Bóg powiedział, że jest, powiedział, kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. Jest to chyba imię najbardziej właściwe Bogu. Słowo jestem, który jestem, oznacza nieograniczoną bliskość i władzę Boga nad wszystkim. Nad czasem, nad teraźniejszością i nad przyszłością. Nie jest on również ograniczony tym, co się wydarzyło kiedyś w przeszłości. On po prostu jest teraźniejszością. Jestem. Bóg jest równoczesny z każdym czasem i każdy czas wyprzedza. Objawienie niewypowiedzialnego imienia Ja jestem, który jestem, zawiera więc prawdę, że tylko Bóg tak naprawdę jest. Tylko On istnieje bez początku i bez końca, podczas gdy wszystkie inne stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, otrzymały to, czym są i co posiadają. On sam z siebie samego jest tym wszystkim, czym jest. Każde stworzenie natomiast jest tym, czym jest, dzięki istnieniu i działaniu Boga.
Myślę, że w zależności od potrzeby, każdy według własnego uznania.
Wszechmogący.
Ojcze, nie wiem.
Boże, Jezu. Jako chrześcijanie, myślę, że inni innych wyznań to inaczej.
Wszystkie określenia Pana Boga, które właściwie równają się Jego imieniu, czy też różnym imionom, które Mu przypisujemy, które posiada, mają głębokie zakorzenienie biblijne i to jest niezwykle istotne, że te słowa, które używamy na co dzień, one nie są przez nas jakbyś wymyślane na bieżąco, tylko znajdują odzwierciedlenie w tym, co już kiedyś jest znane i co używali Izraelici, a potem chrześcijanie. Właśnie na przykład Bóg Wszechmogący w Starym Testamencie występuje w takiej formie hebrajskiej El Shaddai, czyli właściwie Bóg Mocny, El Olam, czyli Bóg wieczny, czy też El Elyon, Bóg najwyższy. A zresztą Izraelici bardzo często wtedy, kiedy mieli jakieś potrzeby różnego rodzaju, czy też duchowe, czy też jakieś materialne, to wtedy zwracali się do Boga w takim kontekście, wypowiadając określoną prośbę. Gdy na przykład znajdowali się w niebezpieczeństwie, to mówili, że Bóg jest naszą tarczą, która nas chroni. I myślę, że my również w podobny sposób formujemy nasze myśli, kierując je do Pana Boga też, czy świadomie, czy nieświadomie, w podobny sposób się do Niego zwracamy. Trudno nam cokolwiek nowego wymyśleć, ponieważ ludzie od tysięcy lat już modlą się do Boga i to spektrum problemów jest bardzo podobne, więc w podobny sposób ludzie zwracają się do Pana Boga. Być może w naszym mniemaniu, w cudzysłowie, wymyślamy jakieś nowe tytuły Panu Bogu czy też imiona, ale tak naprawdę, jeżeli czytamy chociażby Pismo Święte Starego Testamentu czy Nowego, to wszystkie one już tam się znajdują.
Czy można pokusić się o taki wniosek, że owe przymioty Pana Boga, one wypływają w zależności od tego, w jakim momencie historycznym żyjemy, jak bardzo mocno jesteśmy rozwiniętym religijnie społeczeństwem? Mówię o tym myśląc bardzo konkretnie na przykład o rozwoju kultu miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie my jakoś chyba częściej zaczęliśmy mówić Panie Boże miłosierny.
Z pewnością tak jest, jak już tutaj mówiliśmy sobie. My mamy różne sytuacje życiowe, różne problemy i w związku z tymi sytuacjami, kiedy modlimy się do Pana Boga, to wydaje mi się tak podświadomie, czy niejako automatycznie zaczynamy szukać słów, które by jakoś dobrze nas zakorzeniały w tej sytuacji, które jednocześnie byłyby taką naszą prośbą zwróconą do Pana Boga w taki sposób, aby została ona wysłuchana. Więc na przykład tutaj padło stwierdzenie o Bogu miłosierdzia. Rzeczywiście od pewnego czasu, od kiedy święta siostra Faustyna zwróciła uwagę na ten przymiot Pana Boga, ludzie zwracają się w taki sposób do Boga, prosząc o przebaczenie grzechów swoich, czy też innych ludzi, ale też musimy pamiętać, że właśnie w Starym Testamencie też to określenie Bóg miłosierny jest znane i jest nawet dość mocno eksponowane właśnie w pewnych okresach, czy też historycznych, czy też w pewnych sytuacjach, kiedy Izraelici znajdowali się w niewoli babilońskiej, czy też innej niewoli i wiedzieli, że jest to kara za popełnione grzechy. Wtedy błagali o miłosierdzie Boże, o odzyskanie podległości, o to, aby im pobłogosławił, prosząc Go o miłosierdzie. Myślę, że w podobny sposób i my postępujemy.
Są różne religie, każda wiara wierzy w jednego Boga, każda nazywa Go inaczej, ale według mnie i tak Bóg jest jeden, jeden i ten sam dla wszystkich.
Skoro Pan Bóg jest istotą najdoskonalszą, może być tylko jeden, podobnie jak jeden istnieje najwyższy szczyt w górach. Oczywiście słowo jeden oznacza tutaj coś więcej niż liczbę. Ono oznacza, że jest on absolutnie jedyny, absolutnie nieporównywalny z czymkolwiek. Bóg może być tylko jeden, gdyby bowiem było wielu bogów, to albo by się od siebie różnili, albo nie. A jeśli by się wzajemnie różnili, to tylko jeden z nich mógłby być prawdziwym Bogiem, który jest nieskończenie doskonały, inni zaś musieliby być ograniczeni przez tego jedynego. Jeśli by się natomiast nie różnili między sobą, no to byliby jednym Bogiem. Starożytny pisarz chrześcijański, Tertulian, pisał kiedyś tak. Gdyby Bóg nie był jedyny, no to nie byłby Bogiem. Tak więc nie ma innych istot równych Bogu. Cokolwiek istnieje, oprócz Boga, jest zawsze Jego stworzeniem. Nie ma wielu bogów, ani wielu bóstw. Istnieje tylko jedna istota, nieskończenie doskonała, duchowa, będąca samą prawdą, miłością i pięknem. I ta istota to Bóg, który objawił się nam w ciągu wieków.
No jeden. Jeden. Jest jeden po prostu. Nie ma dwóch.
Jeden. Że jest jedyny.
To zależy od chyba wiernych, bo dla jednych jest jeden taki i w jednego wierzą. No trudno wierzyć w kilka osób, nie?
Wyznanie wiary w absolutnie jedynego Boga, który objawił się jako Zbawiciel, chroni człowieka przed bałwochwalstwem, czyli przed ubóstwianiem tego wszystkiego, co Bogiem nie jest. Chociaż dzisiaj w świecie trudno znaleźć politeizm w jego takiej prymitywnej formie, to jednak jego niebezpieczeństwo zagraża także współczesnemu człowiekowi. Nakaz dekalogu „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” jest ciągle aktualny. Jest to niebezpieczeństwo, które grozi każdemu człowiekowi. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina tę prawdę, ostrzegając, że bałwochwalstwo jest stałą pokusą dla wiary człowieka, bo człowiek może zamiast Boga czcić stworzenia. I ta pokusa jest nieustannie w nas obecna. Pokusa ubóstwiania władzy, ubóstwiania pieniądza, przyjemności, przemocy, nieczystości, rasy, przodków i wielu, wielu innych elementów ciągle staje przed człowiekiem jako alternatywa i ukazuje się jako atrakcyjna propozycja zbawienia. Wydaje się, że szczególną pokusą współczesnego człowieka nie jest jakiś bezwzględny ateizm ideologiczny eliminujący Boga, ale traktowanie Boga jako jednej z wielu rzeczywistości i pragnień człowieka. Wiara w jednego Boga musi mieć wpływ na nasze życie. Wiąże się ona z konkretnymi zobowiązaniami. Stawia ona każdemu człowiekowi pytanie o to, co jest tym głównym i zasadniczym fundamentem jego życia. Co jest głównym i zasadniczym fundamentem jego wyborów i jego decyzji. Ponieważ istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, dlatego tylko On ma być uznany za Pana życia i każdy z nas ma wybierać według Niego, decydować według Niego i opierać wszystko na tym, który jest jedyny. Ale przede wszystkim tego jedynego Boga mamy kochać z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.